są tak spójne wewnętrznie i tak trudne do rozbicia na animację, że największym wyzwaniem jest przemyślenie, w którym miejscu można przyciąć ten obraz, wyciąć postać, czy uruchomić ją. Po kilku miesiącach pracy już to widzę, już mam pewną łatwość, to paradoksalnie widzę, jak dużo tej roboty jest, że muszę czasami tę jedną postać podzielić na 10 części. Oddzielnie ręka, noga, oddzielnie oczy. Dopiero ta postać ma jakieś życie. Wydaje mi się, że w ogóle to jest coś, co spowodowało, że Beksiński jest lubiany, jest popularnym malarzem. Ludzie widzą historię tam, że się ogląda jak filmy. Jest w tym łatwość taka, że ja też widzę te filmy i tylko kwestia tego, żeby przyciąć to i zanimować.
W pracy wymaga ci sztuczna inteligencja. W jaki sposób jej używasz do tego projektu?
Jeśli ktoś zna taki soft Midjourney, no to Midjourney niemal zapoczątkowało od obrazów Beksińskiego pewną stylówę. Najprościej było zrobić coś w stylu Zdzisława Beksińskiego. Wydawało się, no to wrzucimy to do sztucznej inteligencji, to nam naprodukuje tego Beksińskiego animację i z bańki, za przeproszeniem. Nagle się okazało, że wywalili się na tym. Sztuczna inteligencja, o ile rozumiała styl, powiedzmy, no to jednak ta narracja była zbyt odległa jednak od tej poetyki Zdzisława Beksińskiego. Więc jak ja już się pojawiłem, to była prośba jak najmniej sztucznej inteligencji, jak najwięcej Beksińskiego. Wymusiło to na mnie coś, co można jeszcze nazwać klasyczną animację. Niektóre elementy poruszam w sztucznej inteligencji, czasami nawet całe ujęcie, ale jednak te proporcje z 70 do 30 na rzecz Beksińskiego doszły do tego, że dwie animacje zrobiłem bez użycia sztucznej inteligencji, prawie. Mówię prawie, że dlatego, że właściwie w tej chwili trudno sobie wyobrazić zupełnie nie korzystać ze sztucznej inteligencji, nawet algorytmy do animacji, to rozmawiam z czatem GPT, czy w Photoshopie używam Generative Fill, który przyspiesza mi dobarwianie pewnych elementów. Inaczej robiłbym to 3-4 razy dłużej. Jest to przyspieszacz, ale już nie zastępuje animatora.
Czy sztuczna inteligencja zastąpi grafika?
To trochę nie do mnie pytanie. Ja się nauczyłem tej sztucznej inteligencji właśnie, żeby narzędzie, które wyczuwam w nim potężne, pozwoliło mi na dalszy rozwój. Jest takie powiedzenie, że sztuczna inteligencja ci pracy nie odbierze, ale ktoś, kto sztuczną inteligencję obsługuje, już tą pracę ci odebrać może. No ja się nie boję, szczerze mówiąc. Jest rzeczywiście to bardzo demokratyczne narzędzie, bardzo niskokosztowe i pozwala na nieprawdopodobne efekty, ale ostatecznie liczy się jakość, historia, która z tego narzędzia wypłynie. To, że ktoś ma pędzel i farby, jeszcze nie oznacza, że obraz będzie dobry. Ten termin sztuczna inteligencja raczej pobudza naszą wyobraźnię, niż jest jakimś obecnie autentycznym zagrożeniem. Co nie znaczy, że tym zagrożeniem nie może się stać. Dużo zależy od tego, w jaki sposób do tego teraz będziemy podchodzić. Natomiast ja mam wrażenie, że żyjemy w czasach strachu przed różnymi rzeczami. Przed wojną, przed tym, że sztuczna inteligencja nam odbierze pracę, że kończy się klimat, ilość depresji, która się zwiększa z roku na rok i ilość niepokoju wewnętrznego w ludziach ogólnie. Ja mam tą nadzieję optymistycznie, że sztuczna inteligencja pozwoli te problemy rozwiązać, a nie dorzuci kolejnych. W Białymstoku tego lęku trochę mniej odczuwam. Przywiązanie do natury, do lasu, taki konserwatyzm zdrowo nawet rozumiany. Paradoksalnie on może uchronić to miasto przed skutkami nowych narzędzi, a z drugiej strony może spowodować też, że Białystok będzie takim gettem i enklawą jakiegoś oldschoolowego bardzo podejścia. No ale to już takie gdybanie.
Dużo siedzisz w sztucznej inteligencji, dużo eksperymentujesz z tym sposobem pracy. Czy mógłbyś się podzielić jakimiś ciekawszymi eksperymentami?
Najciekawsze jest zrozumienie, że sztuczna inteligencja nie ma ciała. I dopóki tego ciała nie będzie miało, czy syntetyczne, czy biologicznego, to jest tylko i wyłącznie narzędzie. To, co wychodzi z tej sztucznej inteligencji, to są sztuczki, a nie sztuka. I wciąż jest potrzebny człowiek do tego, żeby tą sztukę robić. Natomiast te sztuczki są ciekawe, fajne i można się nimi pobawić. Natomiast uwaga, uzależniają. Ja to dość mocno czuję po sobie. Dają bardzo szybką satysfakcję, przypominającą palenie papierosów. Tu widzę pewnego typu niebezpieczeństwo. Dla kogoś, kto dopiero wchodzi w sztukę, interesuje się malarstwem czy sztuką, to te sztuczki sztucznej inteligencji mogą się wydawać skończone, a tak nie jest. Bez drogi twórczej, która cię doprowadzi do tego finału, którym jest dzieło sztuki, czy skończony utwór. Jeżeli tej drogi nie ma, to ta satysfakcja będzie mniejsza też i twój rozwój będzie mniejszy, a gdzieś w tym wszystkim chodzi też o to, żeby się rozwijać indywidualnie. Sztuczna inteligencja jest narzędziem do tego, to super. Jeżeli jest skończonym produktem i robi to zamiast twojego rozwoju, to jest oczywiście głupota taka sama jak każda inna. To jest pułapka myślenia. Tak zostaliśmy wychowani. Proces edukacyjny nasz polega na tym, że my się uczymy tego, co ostatecznie powstało. Artysta pracował 20-30 lat, powstało dzieło i my się uczymy o tym dziele. I to jest błąd myślowy. Każdy artysta, który proces twórczy przeszedł, powie ci, że proces twórczy jest ważniejszy od samego dzieła. Ja też takie procesy twórcze różnego typu przeszedłem, więc dla mnie sztuczna inteligencja jest zabawką, jeżeli trzeba. I o wiele ciekawsza wydaje mi się sama sytuacja, w której zastanawiałem się, w jaki sposób sztuczna inteligencja wie, że na obrazku ma być nos, oko i jeszcze mają być podświetlone światłem z pewnej strony i o pewnym kolorze. Jak się zaczniesz zastanawiać nad tym, z czego to wynika, że tak naprawdę algorytm poprzez analizę miliardów miliardów obrazów dochodzi do wniosku, że statystycznie nos na różnych obrazkach wyglądał tak i tak, czyli piksele świeciły się w tym i tym miejscu w pewien określony sposób, to zaczniesz sobie nad tym myśleć, to dochodzisz do wniosku, że sztuczna inteligencja interpretuje rzeczywistość w pewien określony i właściwy dla siebie sposób. Ale konsekwencje takiego spostrzeżenia są bardzo poważne, dlatego że jeśli sztuczna inteligencja potrafi zinterpretować rzeczywistość i pokazać nam obraz tej rzeczywistości, które nasze oko widzi, to znaczy, że nie ma jednego punktu widzenia. To znaczy, że rzeczywistość jest zależna od punktu widzenia. No ale konsekwencje tego są daleko idące. Czyli czy rzeczywistość w ogóle jest tym, czym się nam wydaje? Ja w związku z tym stworzyłem takie hasło, które używam podczas warsztatów, jak robię. Halucynacje równoległe. Sztuczna inteligencja halucynuje, bo co ona wie o naszych zmysłach, czy o tym, co widzimy? Ona nie ma oczu, ale halucynuje, pokazuje nam coś, co według niej jest obrazem. My mówimy tak, to jest to coś, ale my też halucynujemy, bo nam się coś wydaje, że to, co widzimy, to jest to. Więc ja mówię o halucynacjach równoległych. Badam ten temat tak naprawdę. To mnie najbardziej interesuje w sztucznej inteligencji. W którym momencie ta halucynacja ludzka i algorytmiczna jest podobna i do czego? Wielu badaczy sztucznej inteligencji dochodzi do wniosków, które przypominają jakieś duchowe eksperymenty czy badania. Jeszcze nie religijne, ale już filozoficzne, z takiej głębokiej filozofii dotyczącej tego, czym jest rzeczywistość.